Chwała Panu Bogu. Tak. Może na początku chciałbym krótko powiedzieć, gdzie byłem, gdzie znajdowałem się, kiedy moja żona była między wami sama. Od jakiegoś czasu, to znaczy od pół roku, wiedziałem, że będzie taka potrzeba, aby troszeczkę pojechać, pomóc do innego zboru, do zboru, który powstaje, który zakupił swój własny budynek i trzeba teraz troszkę pomóc, przystosować ten budynek do potrzeb zboru. I właśnie tam cały tydzień przebywaliśmy razem z braćmi z różnych miejsc, z Polski. I w jaki sposób tylko potrafiliśmy w swoich dziedzinach, usłużyliśmy tym braciom i siostrom, którzy mieszkają tam, w tamtym zborze. Jest to w miejscowości Gołdap, to jest koło obwodu kaliningradzkiego. 2,5 km od granicy, i ci bracia i siostry, oni bardzo mocno radowali się. Ja jedno, co nauczyłem się od braci, z którymi przebywam, z którymi pracuję, to jest to, że oni kiedyś otrzymywali dużo pomocy do tego, aby nasz zbór w Legnicy mógł powstać. Wiele też swojego poświęcenia, wyrzeczenia się, może swoich urlopów, swojego czasu, swojego wysiłku. Właśnie dla celów, dla budowania zboru, dla budowania miejsca, w którym będzie spotykał się naród Boży. Tego uczę się i chcę się uczyć. I dlatego tak w moim sercu głęboko to leży i leżało w ten czas, aby móc tam pojechać. I na tyle, ile jest umiejętności, na tyle, ile może wiedzy w danej dziedzinie, postarać się pomóc i wraz z tam braćmi, którzy też bardzo mocno trudzili się i dużo pracy zostało wykonane. W tamtym zborze jeszcze trochę tam zostało im, aby mogli wspólnie razem zgromadzać się na tej głównej sali, ale ja wierzę, że Pan Bóg dopomoże, dlatego że to jest dla Jego chwały. To jest dlatego, aby naród Boży mógł spotykać się wspólnie razem przed Jego obliczem, aby nowe serca, nowe osoby mogli przychodzić do Boga i wielbić wspólnie razem Boga. I chwała niech będzie za to Bogu. Tak w krótkich słowach chciałbym przedstawić, dlaczego mnie nie było, dlaczego moja żona była tutaj sama. Akurat taki powód i taka sprawa. Słowem, którym chciałbym podzielić się w dniu dzisiejszym, krótko chciałbym przedstawić to słowo. Ono sama w sobie nie jest krótkie, dlatego że to jest duża głębia. Całe Słowo Boże jest niesamowitą głębią. I wielu mężów Bożych, wypowiadając się na temat głębiny Bożej, na temat głębiny Słowa Bożego, oni w pewnym momencie pojmowali to, że nie da się wszystkiego pojąć. I ja dlatego może chciałbym w tym temacie tak tylko króciutko parę słów przedstawić. I wiem, że wiele da się mówić na ten temat, ale niech to, bracia i siostry, będzie na zbudowanie. Niech to będzie ku pokrzepieniu waszego i mojego serca, a też ku chwale naszego żywego Boga. Takie zdanie, nie wiem, czy ono wam coś mówi, ja myślę, że będziemy je znać, które wypowiedział właśnie, kto wypowiedział? Eli, Eli, lama sabachtani. Kto z was, drodzy bracia i siostry, wie, kto wyrzekł te słowa? Dokładnie, a może wiemy, co one znaczą? Dokładnie, bracia i siostry, to jest ten moment, kiedy nasz drogi Jezus Chrystus wisiał na krzyżu Golgoty. Kiedy przyszedł ten czas, kiedy On swoją drogocenną krew wylewał za ciebie i za mnie. I On, będąc między niebem a ziemią, bo wisiał na krzyżu Golgoty, On zawołał do swojego Ojca: Eli, Eli, lama sabachtani. Boże mój Boże, dlaczegoś mnie opuścił? Wskazując nam na ten ogrom cierpienia i męk, które Jezus Chrystus przeszedł w ciele na tej ziemi. Wielu mówi, i z wieloma jak się rozmawia, przecież to był Bóg. Tak, On był posłany na ziemię, ale był w ciele, bo tak Słowo Boże mówi. I Jego ciało przeżywało męki, tak samo jakby nasze ciało przeżywało, bracia i siostry. I to był potworny ból, to była potworna męka. Ale to, co miał w sercu, to wykonać ojcowską wolę i poświęcić swoje życie w cierpieniu, drogi bracie i droga siostro, za ciebie i za mnie. I dostąpiliśmy dzięki Jezusowi Chrystusowi tej łaski. Możemy dostępować właśnie zbawienia w Nim. Ale to, co chciałbym powiedzieć, czym chciałbym się w tym temacie podzielić, to bardzo często myślę, że w naszym życiu mamy takie momenty, że wzdychamy do naszego Boga: Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Dlaczego może taka sytuacja w moim życiu przyszła? Dlaczego tak może wiele rzeczy, które są, a na których nie ma odpowiedzi dzisiaj? Dlaczego może wiele spraw, które gdzieś trapi nasze życie i są niewiadomymi, które nas męczą, które obciążają nas, które nas palą, dlaczego one są? I bardzo często w naszym życiu wydaje się, że Pan Bóg nas nie słyszy. Że Pan Bóg, że nasz drogi Jezus Chrystus, On nie odpowiada na nasze modlitwy i potrzeby. Ja myślę, bracia i siostry, i patrząc przez pryzmat Słowa Bożego, bardzo często przychodzi takie wypróbowanie wiary w naszym życiu. Bardzo często przychodzi to doświadczenie. Doświadczenie, które pali jak ogień w naszym życiu. Boli serce bardzo często. Boli ciało, ale kiedy popatrzymy na Jezusa Chrystusa, On był wypróbowanym. On był i jest dokończycielem wiary, bracia i siostry. On nie zawahał się wykonać woli ojcowskiej, aż właśnie na krzyż. I ta wspaniała wieść, aż właśnie na krzyż. I ta wspaniała wieść, która płynie dziś z krzyża Golgoty, która płynie ze zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. I te słowa, które zapisane są w Księdze Proroczej, że On nasze choroby wziął na siebie, bracia i siostry. Nasze cierpienia, naszą mękę bierze na siebie. Kiedy tylko całkowicie potrafimy położyć swoją ufność na Jezusa Chrystusa, na to dzieło, które dokonało się, to poprzez śmierć Jezusa Chrystusa zasłona świątyni rozdarła się na dwoje i dzisiaj mamy przystęp do Boga żywego. Chwała Jezusowi Chrystusowi, chwała Bogu żywemu. Dziś możemy przyjść ze swoim sercem, ze swoją potrzebą do Niego. Dziś możemy przyjść bezpośrednio do Niego i wołać: bracia i siostry, jest wspaniała łaska i nadzieja w Jezusie Chrystusie. Bardzo często nasze ręce, one opuszczają się i opadają, bo nie widzimy jakiegoś rozwiązania, nie widzimy nadziei. Ale w liście do Hebrajczyków, 2 rozdział, chciałbym, żebyśmy przeczytali te wersety. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, 18 werset. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Jak wspaniałe słowa płynące dziś do Twojego i do mojego serca, bracia i siostry, do Twoich i moich uszu, że to Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, On sam przeszedł cierpienia i próby i dlatego dziś w każdym doświadczeniu i próbie może dopomóc Tobie. I On zna i wie, co to znaczy być wypróbowanym, co to znaczy przejść przez ogień doświadczenia, co to znaczy przejść przez ogień próby, i który jest i On tego nie przeszedł. On to przeszedł, abyśmy dzisiaj mogli w Nim mieć swoją nadzieję. Abyśmy dzisiaj w Nim mogli położyć swoje serce i całkowicie Jemu zaufać w tym, w czym przeżywamy. Przeróżne to są sytuacje w życiu. Nieraz wydawałoby się, patrząc na sytuację kogoś innego, można by było powiedzieć, a to lżejsza sytuacja. Nie, tak nie jest, bracia i siostry. W każdego jednego życiu z nas przychodzą takie sytuacje, które akurat dla nas samego są bardzo ciężkie. Ale Słowo Boże mówi o tym, że jest ten wypróbowany, jest ten, który był doświadczony, Jezus Chrystus, cudowny Pan i Zbawiciel. I On chce Tobie i mi dopomóc. On chce Tobie i mi dopomóc w każdej sprawie i doświadczeniu. No nie zawsze ta odpowiedź przychodzi po jednej modlitwie. Nie zawsze ta odpowiedź przychodzi po jednym poście. Kiedy przypomina mi się taka sytuacja z naszego zboru. Jedna siostra 25 lat wołała przed Bogiem za swoim mężem. 25 lat modlitw, prośby. Wydawałoby się, że tam nadziei nie ma. Że myśli tego człowieka idą całkiem w drugą stronę. Ale ona swoją nadzieję położyła w tym, który był wypróbowany. W tym, który był doświadczony w Jezusie Chrystusie. I przyszedł dzień, i pamiętam ten dzień, kiedy staliśmy nad brzegiem, gdzie ten brat przyjmował chrzest po 25 latach modlitw naszej siostry, bracia i siostry. Chwała niech będzie Bogu żywemu, kiedy całkowicie właśnie składamy swoją nadzieję. Tak jak nasz Pan Jezus Chrystus złożył swoją nadzieję w swoim Ojcu, w Bogu. Dlaczego te słowa zostały powiedziane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa? Jedno, dlatego, że On był w ciele. Dlatego, że to bardzo mocno dotykało Jego ciała. Ale drugie to, żebyś ty, drogi bracie i siostro, wiedział i wiedziała, że On został wypróbowany i doświadczony i że dzisiaj może dopomóc Tobie. Chciałbym jeszcze przeczytać z Księgi Izajasza wersety. 43 rozdział. Myślę, że wspaniałe słowa pocieszenia. Od 2 po 4 werset. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. A gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. A płomień nie spali cię. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, ja święty izraelski, twoim wybawicielem. Daję Egipt na okup za ciebie. Etiopię i Sabę zamiast ciebie. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja cię miłuję. Bracia i siostry, kiedy swoją nadzieję pokładamy w naszym Panu Jezusie Chrystusie, który został doświadczony i wypróbowany, to tak jak tutaj napisane jest to słowo, że choćbym szedł przez wody, one nie zaleją mnie. Choćbym szedł przez ogień, nie spłonę. Bo to wszystko w Jezusie Chrystusie, kiedy przychodzi na nas doświadczenie, kiedy jest jakieś wypróbowanie w naszym życiu, bracia i siostry, kiedy całą nadzieję swoją składam w moim Panu Jezusie Chrystusie, ten ogień nie spali mnie, a ta woda nie zaleje. Kiedy patrzymy na przykład narodu izraelskiego, kiedy stanęli przed Morzem Czerwonym, oni widzieli wielką wodę. Oni widzieli tonie wody i co mogli sobie pomyśleć? Ale kiedy na głos naszego Boga, naszego Pana, to morze rozstąpiło się, oni mogli przejść po suchym lądzie, po suchej ziemi, przez to morze. I tak samo, bracia i siostry, jest w naszym życiu. Może widzimy te tonie wody, może myślimy, te tonie wody nas zaleją, ale w Jezusie Chrystusie my mamy zwycięstwo. Kiedy popatrzymy na przykład Szedracha, Meszacha i Abednego, oni zostali wrzuceni do ognia, do pieca. Lecz ten ogień, bracia i siostry, on nawet nie nadpalił ich ubrań. I ten ogień nie spalił ich, dlatego że ich ufność była położona w Bogu. I co jeszcze wspaniałe w tym słowie, które mówi do nas, dlatego że jesteś w moich oczach cenny i ja cię miłuję. Wspaniałe słowo miłości skierowane do ciebie i do mnie. Dzisiaj Jezus Chrystus mówi, dzisiaj nasz drogi Pan mówi do ciebie i do mnie. Jesteś w moich oczach cenny, ja ciebie miłuję. I to, co bardzo często przychodzi w naszym życiu, to wypróbowanie wiary, to doświadczenie. On chce nieść z nami, On chce nam dopomóc. Dlatego, że jesteśmy w Jego oczach cenni i On nas miłuje. jak wielka wartość poprzez to, że zostaliśmy usynowieni z naszym Bogiem poprzez świętą krew naszego Jezusa Chrystusa. Poprzez tego, który został wypróbowany i doświadczony. I tak samo musi być w naszym życiu, że i my musimy zostać doświadczeni i wypróbowani, abyśmy mogli z wiarą kroczyć po tej ziemi. Abyśmy mogli całą właśnie ufność składać w naszym Bogu. Bracia i siostry, nasz Jezus Chrystus, On słyszy nasze modlitwy i wołania. On zna nasze potrzeby. On widzi to, z czym wylewamy przed Nim nasze serca. I ja wierzę, że On dopomoże. Ja wierzę, że On da swoją odpowiedź. Tylko jest jedna jeszcze rzecz. Żeby nie nastawiać się swoimi myślami, jak ma wyglądać rozwiązanie tej potrzeby, tego, co wołamy. Lecz aby we wszystkim powierzyć to Bogu, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus powierzył wszystko w swoim Ojcu. I przyszedł czas, że oddał swoje życie na krzyżu Golgoty. Ale dnia trzeciego zmartwychwstał. I dziś mamy tą wspaniałą nadzieję w Nim. Nadzieję zwycięstwa i pomocy. Amen.
Chwała Panu Bogu. Dzisiaj było tak, że Mariusz dał sygnał, że nie będzie go. No i poszła wiadomość, żeby ktoś się przygotował. Z młodszych braci i się nikt nie przygotował. Każdy myślał, że się ktoś przygotuje chyba. I tak mi przychodzi na myśl, że za mało takich chyba doświadczeń mamy, które każą nam, które by nas prowokowały do tego, żeby być, no powiem, zawsze gotowy, to było najlepsze, ale żeby się zebrać do pracy i coś tam odłożyć i na przykład przygotować usługę. I to wtedy tak później, no co, dzisiaj się nikt nie przygotował, no i co, przecież nie powiem, nikogo nawet nie ma kogo osobiście zganić, bo to do nikogo osobiście nie było, żeby się przygotował, tylko takie ogólne, na ochotnika jakby ktoś, nie? Ale tak się rozejdzie się, po prostu przejdzie czwartek i wszystko będzie dalej. Nie mamy chyba takich przeżyć, które by nas, powiem, no właśnie, ponaglały do takiego czegoś, że w takich chwilach nie powinno się zawodzić, że nie powinno się odłożyć tego, czy że trzeba się wziąć. Bo gdy przyjdzie jakaś próba, jakieś doświadczenie, to kiedy my będziemy potrzebować coś od Boga, takiego szczególnego, no to my wtedy chcemy, żeby Pan Bóg nam pomógł. No oczywiście, że Pan Bóg nas wysłuchał, bo my potrzebujemy. Ale jak wcześniej Pan nas potrzebował, to nikt nie nastawił ucha. A ja dzięki Bogu mam takie doświadczenia, mam takie przeżycia, że potrzebuję Boga. I wtedy, no, to ja mam, to wtedy mam komfort psychiczny, bo tak mogę to nawet, to tak mało powiedziane, ale pokój w sercu, kiedy ja potrzebuję Boga. Nie mam wtedy jakichś takich wyrzutów gdzieś tam w środku. Sumienie mi nie przypomina mojego jakiegoś duchowego lenistwa, albo że zawaliłem jakąś sprawę. Ale jak to dobrze od Boga otrzymywać, jak to dobrze przekonywać się, że Bóg jest wierny. Na ostatnim wyjeździe, gdy byłem, no, czułem swoją taką wielką słabość i taką Powiem, nie chciało mi się tam jechać od początku. Jakoś. A później, kiedy wejdziesz w takie zgromadzenie i widzisz ludzi, którzy, wiecie, to widać, czuć. Ludzi, którzy, powiem, do minimum są zainteresowani Bogiem i Bożym Słowem. Natomiast jeśli chodzi o swoje życie, o świat, o to, żeby się jakoś tam nie odróżniać od świata, żeby mieć swoje, no po prostu swoje życie. Widać, że w 100% to pilnują. Natomiast Boże niekoniecznie. Mają już zagwarantowane niebo, więc byle przetrwać. Takie nastawienie, wiecie. I teraz mów do takich ludzi. I to nie mów takiej Ewangelii, żeby ich jeszcze pocieszyć i rozbawić. Ale mów im na przykład o krzyżu. To jest, jeszcze człowiek czujesz swoją, no, słabość i co ty możesz? I wiem, jak modliłem się do Boga i w czasie nabożeństwa, i przed nabożeństwem, bo tam były dwa nabożeństwa. Jednym i drugim. Panie Boże, daj mi siły. Daj mi siły. Człowiek najchętniej, ja bym najchętniej machnął ręką i poszedł. I powiedział tylko, jak tak chcecie sobie żyć, to sobie żyjcie. I takie to, wiecie, i wtedy, jak tak potrzebujesz Boga, potrzebujesz siły Bożej. I gdybyś ty w swoim życiu zawalał, i gdybyś ty, to wtedy by ci sumienie to przypomniało, że Pan Bóg ciebie potrzebował, a ty nie nastawiłeś ucha. Ale tak czuć, jak Bóg naprawdę daje siłę, to jest piękne. To jest piękne. I myślę właśnie, z takich wiele mam takich doświadczeń, takich prób, i myślę, że być Bogu wierny w codziennym życiu, być Bogu wierny, to później naprawdę owocuje, i wiesz, że Bóg jest wierny. Bóg jest tak wierny, naprawdę jak skała. Naprawdę. Na Bogu się zawieść nie można, po prostu jest niemożliwe zawieść się na Bogu. Niemożliwe. I to jest niesamowite, piękne. Chciałbym przeczytać z Trenów Jeremiaszowych. Treny Jeremiaszowe są po proroctwie Jeremiasza, tak? Krótki fragment z drugiego rozdziału. Od 13 wiersza do 16. Drugi rozdział Trenów. Od 13 wiersza. Co porównam z tobą, a do czego ciebie przyrównam, córko jeruzalemska? Do czego cię przyrównam, aby cię pocieszyć, dziewicza córko syjońska? Bo wielka jak morze jest twoja zagłada. Któż cię uleczy? Twoi wieszczkowie przepowiadali ci urojone i próżne rzeczy. Nie odsłaniali twojej winy, aby odmienić twój los, lecz przepowiadali ci słowa złudne i zwodnicze. Wszyscy przechodnie klaszczą nad tobą w dłonie, gwiżdżą i potrząsają głowami nad córką jeruzalemską, mówiąc: czy to ma być to miasto, które nazywają najpiękniejszym, rozkoszą całej ziemi? Wszyscy twoi nieprzyjaciele otworzyli na ciebie swoje usta, gwiżdżą i zgrzytają zębami, mówiąc: zniszczyliśmy je. Zaiste, ten to dzień, którego oczekiwaliśmy. Dożyliśmy go i oglądali. Jest tutaj pokazany, powiem, to wielki dramat, ale jest tutaj taka niezwykła logika, Boża logika, no, bardzo niewygodna dla nas. Nie chcielibyśmy takiego czegoś słuchać. Nie chcielibyśmy myśleć, nie chcemy myśleć, że to tak jest. córka jerozolimska, czyli Boży naród. Dziewicza córko syjońska, czyli oczyszczony naród. Wtedy to był Izrael, a teraz, a dzisiaj jest to Kościół Jezusa Chrystusa. Wielka jak morze jest Twoja zagłada. Któż Cię uleczy? Czym Cię pocieszyć? Twoi wieszczkowie przepowiadali Ci urojone i próżne rzeczy. Nie odsłaniali Twojej winy, aby odmienić Twój los, lecz mówili Ci słowa złudne i zwodnicze. I oni są nazwani, ci tacy ludzie są nazwani wieszczkami. Wieszczami. Czyli pewnie, no to jest takie, to nie jest drwiące czy szydercze, ale trochę jest w tym szyderstwa i wiemy, że Bóg do wieszczków, do wieszczy odnosi się jednoznacznie, tak? Mówi, że służą diabłu, żeby nie mieć z nimi nic wspólnego. Ci, którzy przychodzili wtedy, czy byli w Izraelu, oni nie nazywali siebie wieszczkami czy wieszczami, oni siebie nazywali sługami Bożymi, może prorokami. Ale różnica między wieszczami, którzy nawet podszywają się pod Bożych sług, a prorokiem jest taka, że prorok oznajmia grzechy ludu. Tak? Dlaczego ciągle mówimy grzechy ludu? Bo Bóg chce oczyszczać swój lud, tak? Żeby mógł wylewać swoje błogosławieństwo, żeby ten lud był godny Boga. Żeby ten lud mógł przynosić chwałę, która się będzie Bogu podobać, a nie chwałę, którą świat będzie podziwiał. Kiedy widzę dzisiejsze zespoły muzyczne, uwielbiające niby Boga, myślę, oni nie chcą Boga uwielbiać, oni chcą, żeby świat ich podziwiał, żeby ludzie ich podziwiali za ich kunsz, za to, że są bardzo podobni do sławnych zespołów na świecie, tyle, że oni Bogu śpiewają. Ale tak naprawdę to nie zależy im na tym, żeby Boga chwalić, ale żeby wyżywać się, żeby swoje realizować swoje upodobania. I to po prostu opieczętować, czy opakować w słowo służba Bogu, uwielbienie dla Boga. I wtedy jest to takie fajne. Prorocy przepowiadali grzech. Mówili o grzechu, oznajmiali grzech. Dlaczego Bóg nazywa tych sług wieszczkami? Bo opowiadali ci urojone i próżne rzeczy, bo nie odsłaniali twojej winy, aby odmienić twój los. Jeśli nie będzie już grzechu w naszym życiu, nie będzie już winy, powiedzmy, Pan Jezus przyjdzie po Kościół i weźmie go. Jeśli nie będzie już winy w nas, jeśli będziemy już gotowymi, Pan Jezus przyjdzie po nas. Jeszcze zwleka, ponieważ nie oczyścił nas do końca. Jeszcze zwleka, ponieważ brakuje nam, by wejść do Królestwa Bożego, bo tam nie wejdzie żadna nieczystość, żaden brud. I strzec mamy swojego serca, strzec mamy swojego życia przed czym? No, przed brudem, tak? Przed grzechem. Przed tym mamy strzec. Pilnować. By, kiedy czytamy o szacie, białej szacie, weselnej szacie, szacie oblubienicy, ona powinna ją zachować w czystości, tak? To jest jej główne i prawie że jedyne zadanie. Zachować. Troska o to, żeby zachować, żeby nie splamić. Bóg, posyłając proroków, którzy obnażali grzech, nie chciał dokuczyć Izraelowi, ale chciał ich oczyścić. Chciał, żeby się go pozbyli, żeby zostawili grzech i służyli Bogu. Wieszczkowie przepowiadali ci urojone i próżne rzeczy. Też coś mówili. też coś mówili, też coś działali. Ale były to, Bóg to nazywa urojonymi i próżnymi rzeczami, bo nie odsłaniali twojej winy. Wiecie, mogą być wielkie rzeczy nawet w sensie nazewnictwa. Może być, oni mówią, działanie Ducha Świętego, tak? Mogą być nawet proroctwa. A jeśli żadne z nich nie obnaża naszej winy, prawdopodobnie jest to próżna mowa. I nie sług Bożych, a wieszczów. Przepowiadali ci słowa złudne i zwodnicze, że nic ci nie grozi, że wszystko jest w porządku. A wielka była ich wina, tak? A wina ich była wielka. I przyszła wielka zagłada. I pytanie, któż cię uleczy? Bracia i siostry, bo no, źle jest słuchać o grzechach swoich szczególnie, tak? Źle jest człowiekowi, kiedy Bóg go napomina, kiedy Bóg go strofuje. Mało tego, że człowiek nie dąży do tego, a powinien dążyć, człowiek wierzący, któremu zależy na tym, by jego życie zostało oczyszczone, powinien do tego dążyć. Tak? Powinien do tego dążyć. Jeśli psuje ci się ząb, no to jaka to jest? No uciekać od tego, zapominać o tym, nie leczyć. No to co się dzieje? To się dalej psuje, psuje i psuje, tak? Tam tak chrapie, słuchajcie, że ja tu nie mogę. Nie można go ruszyć? Jakoś tak jej ruszyć, żeby nie chrapała tak strasznie? No i chawinka tak daje mi tutaj. No tak, żeby już przestało tak jęczyć. I już nie wiem, o czym mówiłem. Ale... O zębie. Jeśli się psuje, to prawidłowe jest iść z tym do dentysty, tak? Otworzyć mu buzię i pozwolić, żeby tam nawet ból sprawiając jakiś tak strach, jakiś tam niewygodę, jakiś tam... No ale to jest lepsze, nie? I wyleczyć ten ząb. I zapomnieć o nim na 5 lat, albo 6 lat, albo 8 lat, albo 10 lat, niż po pół roku obudzić się w nocy z bólem zęba, spuchnięty i trzeba go wyrwać, prawda? No przecież to jest normalne, że zależy nam na tym, żeby mieć dobre życie, no to zależy nam na tym, żeby ten ząb był i jeszcze służył nam, no to trzeba iść, chociaż to sprawia. I tak jest naszym życiem, tak? Pewno, że to troszkę boli. Pewno, że to wymaga pokory w naszym sercu, tak? Ale czy nie lepiej? Czy lepiej mówić, że nic nie ma, że nic nam nie grozi, że wszystko jest dobrze? I wiecie co? Ci wieszczkowie, ci, którzy przepowiadali różne fajne rzeczy, a nie dotykali się tego, co jest, co Bóg chce się dotknąć, oni są w służbie nie Boga, a diabła, wrogów. Bo niesamowite są te słowa w 16 wierszu. Wszyscy twoi nieprzyjaciele otworzyli na ciebie swoje usta, gwiżdżą i zgrzytają zębami, mówiąc, zniszczyliśmy je. Zaiste ten to dzień, którego oczekiwaliśmy. Dożyliśmy go i oglądaliśmy. Zobaczcie, kto się cieszy. Świat się cieszy, wrogowie się cieszą, diabeł się cieszy. Że wieszczkowie łudzili, mamili, nie pokazali sedna i doszło do czego doszło. I oni mówią, zniszczyliśmy je. Jaka to jest, zobaczcie, jaka to jest podstępna robota, prawdziwie diabelska. Diabłu zależy na tym, żeby w kościele nie mówiono do serca, żeby nie napominano. żeby nie żądano oczyszczenia, żeby nie żądano zmiany życia. Diabłu zależy na tym, żebyśmy my w zborze nie mówili, a czemu twoje małżeństwo jest takie? Diabłu zależy. Może tobie też zależy, żeby nie czepiać się ciebie. Może komuś też zależy, żeby nie dotykać jego serca, tak? Może nie jest to wygodne, gdybyś zapytać się ciebie, dlaczego nie byłeś na nabożeństwie, tak? No niewygodne. Może to jest nawet przykre, jeśli bym powiedział, dlaczego się tak dawno nie modliłeś? Nam to jest niewygodne. I ten, kto ci to mówi, musi też pokonać jakąś taką barierę psychiczną, bo myśli, no wyrządzam mu jakąś tam przykrość, nie? Bo lepiej by było powiedzieć i uśmiechnąć się. I nic nie mówić. Są tacy wieszczkowie, którzy wprost lubują się w tym, by nic nie mówić. Ale to są wyraźnie już słudzy diabła. I jemu tą robotę wykonują. Bo oni nie odsłaniali twojej winy, aby zmienić twój los. Bo nasz los, szczególnie ten duchowy los, ale też i ten przecież, i ten fizyczny, odczuwalny, odbierany tak normalnie przez te nasze zmysły. Bo błogosławieństwo duchowe pociąga za sobą też błogosławieństwo naszego doczesnego życia. Jest spokój w sercu, jest radość, jest szczęście. To jest piękne. Oczyszczenie z serca, oczyszczenie życia naszego z grzechów dalszych, jeszcze dokładniej poddać się Duchowi Świętemu, Jego sądowi, odmienia nasz los. Jeśli mamy, powiem, krnąbrne uszy na napomnienia, na Boże Słowo, które przecież jest prosto do serca naszego, nie jest taki jak transparent, który powiewa i możesz na niego patrzeć, możesz od niego chodzić, możesz na nie patrzeć, on i tak sobie powiewa, jest tam, bo jest transparentem, jest flagą. Ale Słowo Boże nie jest transparentem, że chcesz to chodź wokół niego. Nie, ono przychodzi do naszego serca, aby nas zmieniać, aby nas oczyszczać. Po to, żeby zmienić nasz los na lepszy, tak? Czy na gorszy? No na lepszy, chwała Bogu, na lepszy. I teraz jeśli to słowo, jakie głosili prorocy, jakie głoszą słudzy Boży, jeśli Słowo Boże, które bezpośrednio do nas przemawia, to możesz być ty tym nawet prorokiem dla samego siebie, kiedy czytasz Słowo Boże, ale go odsuwasz. I wolisz wieszczków, którzy mówią próżne rzeczy, niby Boże, ale próżne rzeczy. Byle nie odsłaniać twojej winy. I tak się wszystko dobrze kręci, prawie że. Dobrze się tak kręci. Ale naprawdę mnie to zaskoczyło, że świat, ci wrogowie dookoła nich mieszkający, czyli a ci wrogowie naszej duszy, wszyscy twoi nieprzyjaciele otworzyli usta na ciebie, gwiżdżą i zgrzytają zębami, mówiąc, zniszczyliśmy je. Jej, kochany, zaiste, to ten dzień, na którego czekaliśmy i go teraz oglądamy. Bracia i siostry, mamy wrogów naszej duszy bardzo zaciekłych. Jeszcze bardziej jak Izrael miał tam wtedy za swoich dni. Bo szatan jest naszym wrogiem, nieprzejednanym, zaciętym. Szatan, jego słudzy, jego demony. I jeśli uda mu się, powiem, przez jakiś okres, przez to nie było przez całe życie Izraela, ale był przez okres, kiedy przestali słuchać proroków Bożych, kiedy zaczęli słuchać wieszczków. Jeśli uda się diabłu odwrócić naszą uwagę od Bożych napomnień, jeśli uda się odwrócić uwagę od tego, byśmy kontrolowali swoje serce i swoje życie, to może być tak, że za chwilę nasi wrogowie zaczną się cieszyć. To jest ten dzień. na który czekaliśmy. Oni też czekają na jakiś dzień, na straszny dzień naszego życia. Bracia i siostry, wiemy, że to jest prawda, są takie rzeczy, dzieją się takie rzeczy. Dzieją się takie rzeczy. Człowiek, który jest wierzący, był wierzący i służył Bogu i przeżywał Boga, nagle ta pieśń tych wrogów, doczekaliśmy się, stała się faktem. Doczekaliśmy się. Nikt nie wie, jak to się stało. Ale prawdopodobnie tak, że w jakimś, że przyszedł czas, kiedy odrzucił ktoś od Boży sąd, odrzucił przemawianie Słowa Bożego, zaniechał tego. Słowo Boże było od, bo było. Powiedziałem tam na tym nabożeństwie, widząc, powiem, niektórych reakcje, czy niektórych wygląd, czy niektórych zachowanie, czy twarz. Dzisiejszy Kościół, powiem wam, w głównej mierze taki ten, jest Kościołem pozbawionym już modlitwy. Już się nikt nie modli z Boże. Nikt się nie modli. Nikt nie uważa tego, że w ogóle to nie wiem, co to jest. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale się nikt nie modli. Oprócz pastora, oprócz grupy uwielbieniowej całe szczęście, niby to jest nieszczęście dla mnie, ale bo oni tam i śpiewają, i modlą się, i śpiewają, i modlą się, to samo, i to samo, to samo. Nikt się nie modli, czeka, aż się skończy. Rozumiem też, że nie czytają Pisma Świętego. Powiedziałem wtedy tak, że dla bardzo wielu chrześcijan Pismo Święte, ta księga jest najprzykrzejszą, najbardziej przykrą książką na świecie. Najbardziej przykrą. Bo jako chrześcijanin mam obowiązek przeczytać Pismo Święte. Prawie że codziennie. Raz, że czasu nie mam. Drugie, co tu przeczytać? Najbardziej przykra książka. To już lepiej kryminał poczytać, bo tam przynajmniej wciągnie cię i do 12 się siedzi i się nie może skończyć tego. Ale tam, gdzie brak życia, kochani, tam naprawdę brak życia. A jeśli zaniechamy czytania Słowa Bożego, takiego czytania, przyjmowania tego słowa, karmienia się, ja powiem tak, już nie mówię czytania, bo ktoś powie, ja czytam, nie? A co masz? Czy masz coś z tego? Ale karmienia się Bożym Słowem, tak? Karmienia się Bożym Słowem. Jeśli tego zaniechamy, to kto nas będzie napominał? Przez co Bóg ma nas napominać? Jak najwięcej napomnienia jest przez listy? Tak było od początku. Piotr, Paweł nie mógł być wszędzie jednocześnie, więc pisał listy, tak? Pisał listy, aby w nich przez napominanie cierpliwe przypominać wam, zachęcać was i tak dalej. Boże Słowo nas oczyszcza. Boże Słowo wskazuje nam drogę. Boże Słowo wskazuje nam nasze błędy. Boże Słowo nas mobilizuje do tego, żeby wejrzeć w swoje serce. A Duch Święty pokaże ci w szczegółach to, co trzeba usunąć. A później taka klęska i nie wiem, co jest gorsze, ale znaczy ja myślę, że ja wiem, co jest gorsze. Bo z jednej strony wielka, jak morze, tam czytaliśmy, jest twoja zagłada. No straszne, no. A jeszcze gorsze jest to, niż ta zagłada ich. Jeszcze gorsze jest to, że oto wróg mówi, o, doczekaliśmy się dnia, na który czekaliśmy. Widzimy upadek. Odebraliśmy go Bogu, tak? Odebraliśmy go Bogu. To jest naprawdę powód do święta. Dla świata, dla wrogów. Odebrać kogoś Bogu. Wyprowadzić go tak, żeby stracił kontakt z Bogiem, społeczność, żeby... To jest naprawdę powód do tego, naprawdę, do świętowania, tak? Straszny powód, tak? I takie rzeczy się dzieją, wiecie, bo to jest tak, można powiedzieć, no nie, to jest niemożliwe, bo przecież Pan Jezus powiedział, że z mojej ręki nikt nie wyrwie aż na wieki, tak? A jakże wielu ludzi wyrywa. Ale prawda jest taka, że sami się wyrywają, tak? Oczywiście, że tego, który ufa Bogu i chce być z Bogiem, nikt nie wyrwie i nic nie wyrwie. I chwała Panu Bogu, nikt nie wyrwie i nic nie wyrwie. Bracia i siostry, dlatego Wielu jest tych wrogów. Wiecie, oni chodzą wokół i przyglądają się, co się dzieje w naszym życiu. Jeśli coś chłodnie w naszym życiu, jeśli coś ziębnie w naszym życiu, zróbmy alarm. Naprawdę, zróbmy alarm. I musi być coś takiego. Ja myślę, że to musi być w naszym życiu zawsze coś takiego, że nagle stajemy i zaczynamy coś robić, co nie robiliśmy do tej pory, albo dawno robiliśmy. Tak naprawdę na przykład w domu sprząta się. No sprząta się, zawsze się sprząta. No może ktoś taki bardzo, nawet może za bardzo, tak? To sprząta codziennie. Ktoś sprząta raz w tygodniu, tak? Ktoś sprząta dwa razy w tygodniu, ktoś sprząta raz na miesiąc, tak dokładniej, tak trochę lepiej, nie? Ale przychodzi kiedyś taki moment, że trzeba naprawdę gruntownie sprzątnąć, nie? Całkiem inaczej jak do tej pory, tak? Trzeba sprzątnąć. Mam swoją działkę, tak? I tam latem będę teraz coś pielił, tak? Będę coś robił. Dobrze, przyjdzie, wykopię, będę miał. Później zima przyjdzie, skopię, tak? Ale rusza wiosna i trzeba już inaczej trochę. No, musi być ten moment, chwila, gdzie się robi coś, czego się dawno nie robiło, tak? Trzeba iść, grządki zrobić, zrowki zagrabić, wyrwać, co tam jeszcze jest, co tam zostało, posiać, przykryć ziemią. Jest to całkiem co innego. Taki generalny porządek, tak? Ja myślę, że musi być coś takiego w naszym duchowym życiu. Modlimy się oczywiście codziennie, prosimy Pana Boga, ale jakże to dobre i błogosławione, kiedy przychodzi taki czas, że możemy gdzieś tam, może w kącie sobie siąść i posłuchać, co Bóg tam mówi. I zobaczyć to, co Duch Święty widzi swoimi oczyma w naszym życiu. To jest błogosławiony czas, bo to jest czas oczyszczania. Pięknego oczyszczania. Ale trzeba odłożyć jakieś rzeczy, tak? Trzeba odłożyć. Ja bym chciał każde popołudnie w domu z rodziną spędzić, tak? No musisz zostawić rodzinę, musisz zostawić sprawy domowe i iść na działkę kopać ją, tak? Albo ja mówię akurat o tym, bo to jest na czasie. A w życiu duchowym to ma być tak cały czas, tak się kula. A później zobaczymy, patrzymy, że nie mamy już radości, że ani radości, ani strachu przed Bogiem już też. To też jest alarm. A to jest tak, to się nazywa takim uśpieniem. A uśpienie jest bardzo niebezpieczne, tak? Jest śmiertelnie niebezpieczne dla chrześcijanina, tak? Sen. Duchowy sen jest śmiertelnie niebezpieczny. Jest naprawdę... Słowo Boże mówi, obudźcie się, powstań z martwych. Do tych uśpionych. To Bóg mówi, powstań z martwych. A zajaśnieje ci, Chrystus. Bracia i siostry, potrzebujemy żywej relacji z Panem Bogiem. Naprawdę żywej relacji z Panem Bogiem. Żeby nas nie ogarnął taki sen duchowy, żeby nas nie ogarnęła taka oziębłość. Żeby Bóg mógł jeszcze coś oczyścić w naszym życiu. Bo jak przychodzi oziębłość, to wiecie, to nic nie rusza. Nic nie rusza. Słowo Boże nie przemawia. Ja żyję tak, jak żyję. Byle jak żyję i żyję. O, Słowo Boże tak płynie. Raz z tej strony, raz z tej strony, raz ten brat powie, raz tamten powie. I taka cisza. Jakie to jest błogosławione, kiedy wstrząśnie naszym sercem, kiedy wstrząśnie naszą duszą. Niech nie będzie takich dni, kochani, kiedy tylko pozostaną wieszczkowie. Zabraknie proroka w twoim sercu, w twoim życiu, w twojej duszy. Zabraknie głosu proroka. Zabraknie głosu od Boga, bo to był, prorocy mieli, przynosili głos, słowo od Boga. Prosto od Boga, bez żadnych przeróbek. Bóg im mówił, a oni szli i powiedzieli, tak? Dzisiaj Duch Święty, Słowo Boże, to jest głosem prosto od Boga. Duch Święty mówi prosto od Chrystusa. Niech nie zabraknie, niech nie stanie się w naszym życiu taki czas, fajny, miły, kiedy pełno wieszczków. Oni mówią też takie rzeczy a la duchowe. Ale nic nami nie wstrząsa. Nic nie chcemy wyrzucić. Nic nie czujemy, że trzeba wyrzucić. Że trzeba oczyścić. Bo to jest początek duchowej śpiączki. Może nie snu faktycznie, ale śpiączki takiej. Jak czytamy, że ktoś jest w śpiączce, to myślimy, to jest tak, albo tak, wybudzi się, albo nie. A jakie to jest błogosławione, kiedy człowiek przychodzi, jest cały wstrząśnięty. Ja dziękuję Bogu, że tam mogłem, Bóg naprawdę mi pobłogosławił. To był nie jeden z lepszych, powiem, wyjazdów, chociaż bardzo trudnych. Ale widziałem naprawdę Boże rzeczy, Boże dzieła. I to jest coś pięknego, zobaczyć człowieka całkowicie wstrząśniętego. Chrześcijanina, który myślał, że jest dobrym chrześcijaninem, jest całkowicie wstrząśnięty. To jest prawdziwie praca, dzieło Ducha Świętego, wiecie, i to jest stan, kiedy Bóg może budować. To jest stan, kiedy Bóg może zmieniać. To jest taki stan, kiedy Bóg może postawić na właściwej drodze, gdzie człowiek może wyruszyć za Chrystusem. Niech Bóg nam da taką łaskę, by nigdy, ja nie mówię o zborze, też oczywiście trzeba się o to modlić, ale mam nadzieję taką, że nie zabraknie tych, którzy będą zwiastować Słowo Boże, a nie wieszczyć. Ale niech w naszym życiu, naszym w osobistym życiu nie zabraknie nigdy prawdziwego proroczego głosu, Bożego głosu. Niech nie będzie tam miejsca dla wieszczków. A wtedy pozostaniemy w prawdzie i w Bożej światłości. Amen.